Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Szymon Augustyniak, Limos Inferior, jako się rzekło. Gościem naszym dzisiaj jest pan Paweł Narczyk, prezes, współzałożyciel firmy Chipcraft. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
No to jest, proszę Państwa, tak się mówi, startup, spin-off z Politechniki Warszawskiej. Jedna z sześciu wschodzących europejskich gwiazd takiego segmentu firm elektronicznych, inżynierskich, GNSS, firm nawigacji, produkujących nawigację satelitarną. I taki sztandarowy, flagowy produkt to jest Navisoc. W zasadzie główny produkt, pierwszy na świecie, proszę Państwa, odbiornik satelitarny, który integruje, znaczy odbiera i korzysta z sygnałów wszystkich systemów GPS, Galileo europejskiego, z Chińczyków, Beidou i nawet GLONASS-a, tego rosyjskiego. Przede wszystkim jednak jest to rozwiązanie zintegrowane w jednym układzie. No i to jest wyjątkowa, innowacyjna sprawa. Jesteśmy blisko, jak mówił pan Paweł, tego, żeby było to już gotowym produktem. Jeszcze tylko słówko wyjaśnienia. Myśmy niedawno gościli w Limes Inferior pana profesora Gebnera z polskiego Krzemu i tam była mowa o tym, o szykowaniu takiej serii mikroprocesorów Granit, ale i budowanie całego ekosystemu. I tutaj ja się uderzę w piersi, pochopnie dałem do zrozumienia, że taki ekosystem nie istnieje. Tymczasem on jak najbardziej istnieje. Te firmy przetrwały po 1989 roku, powychodziły z laboratoriów, zakładów różnych uczelni, które przechowały tę myśl, kształciły dalej ludzi i istnieją znakomite przykłady takich firm, DCD Semi z angielska, tak powiem, Digital Core Design, firma z Bytomia od 1999 roku, taki może sztandarowy przykład sukcesu, firma, która uplasowała, nie wiem, swoje rozwiązania, zaprojektowane przez siebie układy w milionie urządzeń, w miliardzie urządzeń na świecie, która wymyśliła czy zaprojektowała ponad setkę takich architektur, mnóstwo takich innych jeszcze sukcesów. Vigo Photonics to jest zupełnie z tego szeroko pojętego, powiedzmy, półprzewodnikowego rynku przykład, ale może bardziej gdzieś ta nazwa się przebiła, ponieważ kiedy był łazik Curiosity, to produkt Vigo, czyli takie detektory podczerwieni, niechłodzone, właśnie tam pracowały. No więc te firmy istnieją, te firmy są, Chipcraft jest znakomitym przykładem ze względu na swój innowacyjny, wyjątkowy produkt. One znajdują swoje nisze tam, gdzie nie trzeba takich wielkich nakładów kapitałowych i pewnie mogłyby dużo, dużo więcej, jeszcze dużo, dużo mocniej zaistnieć, gdyby pewne warunki, no i o tym będzie rozmowa. Ale chciałbym poprosić może o przedstawienie firmy przez pryzmat Navisoca, tego sztandarowego rozwiązania. Jakie to ma, buduje przewagi, na czym polega unikalność tego podejścia, tego projektu?
To może ja zacznę od pewnego wstępu, jeżeli chodzi o to, jakie są typy odbiorników do nawigacji satelitarnej. Generalnie odbiorniki można robić w różny sposób. Można je robić w postaci na przykład modułów, gdzie w jednym module jest kilka układów scalonych. Można je robić z wykorzystaniem układów FPGA. To jest bardzo specyficzny układ scalony, który jest programowalny, który można po prostu zaprogramować, żeby konkretne funkcje wykonywał. I są nawet odbiorniki software'owe. Nasz odbiornik to jest odbiornik, który jest zrobiony w postaci jednego układu scalonego. To znaczy my mamy wszystko, jakby to, co dało się zintegrować na jednym podłożu krzemowym, zintegrowane. Czyli my mamy ten cały układ, który odbiera sygnały z satelity i zamienia sygnał analogowy na cyfrowy. Potem mamy procesor taki sygnałowy, który przetwarza te sygnały nawigacji satelitarnej oraz procesor aplikacyjny, który jest wykorzystywany do obliczenia pozycji, plus jeszcze parę innych rzeczy, jak na przykład układy zasilania, układy do syntezy sygnału zegarowego. To wszystko jest zintegrowane na jednym układzie scalonym i ten układ scalony jest w stanie odebrać, tak jak on powiedział, wszystkie sygnały obecnie emitowane przez satelity z wszystkich globalnych systemów. I my jako ten układ, który my pokazaliśmy, ten prototyp, to faktycznie był pierwszy na świecie, przynajmniej tak jak my to widzimy.
I rzeczywiście potwierdza pan, że już jesteście bardzo blisko do tego, żeby to był jakby skończony czy gotowy do sprzedaży wręcz produkt?
Tak, my w zeszłym roku otrzymaliśmy układ, który wewnętrznie napisywamy finalnym prototypem. Generalnie na tym układzie uruchomiliśmy też nasze oprogramowanie wbudowane, ponieważ my robimy wszystko, nie tylko sprzęt, ale także i oprogramowanie, które działa wewnątrz tego układu scalonego. I tak, generalnie to działa, wyniki są fajne. My w tej chwili na poziomie hardware obsługujemy wszystko, na poziomie firmware'u jeszcze musimy pewne rzeczy dopisać, doprogramować. Natomiast najważniejsze jest to, że po prostu ten układ działa tak jak miał zadziałać, zgodnie z tymi zamierzeniami. I my w tej chwili osiągamy dokładnie gdzieś na poziomie metra, a też implementujemy kolejne funkcje, tak żeby zejść do dokładności na poziomie mniej więcej 20-30 cm. Więc tak, no, my jesteśmy...
Kto potrzebuje takiego dokładnego pozycjonowania? Bo mówił pan też, jak rozmawialiśmy, że rozwijacie ten produkt w zasadzie z klientami potencjalnymi, z firmami, które mogą być odbiorcami.
Tak, my od samego początku staraliśmy się współpracować z potencjalnymi odbiorcami, z potencjalnymi klientami, żeby nie tworzyć produktu, który jest oderwany od rynku, tylko żeby faktycznie stworzyć produkt, który jest komuś potrzebny. I właśnie na podstawie tych różnych rozmów my zmienialiśmy specyfikację tego układu, dodawaliśmy pewną funkcjonalność. Jeżeli chodzi o taką dokładność, to w tej chwili mamy... W tej chwili można powiedzieć, że jest pewna luka, jeżeli chodzi o odbiorniki nawigacji satelitarnej, ponieważ z jednej strony są odbiorniki, które mają dokładność koło metra, a z drugiej strony są odbiorniki, które są bardzo precyzyjne, które wykorzystują pewne dodatkowe dane, dodatkowe powiedzmy systemy, które dają dokładność na poziomie centymetrów. Natomiast nie zawsze dokładność centymetrowa jest potrzebna, a też nie zawsze dokładność metrowa jest wystarczająca. I są różne takie rozwiązania, które są po środku, dla których ta dokładność jest po prostu potrzebna. Na przykład to, co jest fajnym rozwiązaniem, to jest nawigacja w samochodzie z dokładnością do pasa ruchu. Generalnie, jeżeli mam odbiornik starszego typu, to on ma dokładność właśnie, nie wiem, metr, półtora, tego typu. I w związku z tym no, nawigacja nie jest w stanie określić, na którym pasie ruchu samochód się porusza. Z dokładnością na poziomie 20-30 cm jesteśmy w stanie. A to, co jest właśnie jakby najlepsze w tej technologii, bo ta technologia dokładnie się nazywa High Accuracy Service, to są pewne dodatkowe dane przesyłane na pewnym specyficznym paśmie przez europejski system Galileo, który pozwala właśnie, tam są przesyłane pewne poprawki, dzięki którym można policzyć pozycję z dokładnością do 20-30 cm w poziomie. I tu nie potrzeba żadnych dodatkowej komunikacji, żadnych dodatkowych, nie wiem, urządzeń i tak dalej, bo jest technologia, która daje centymetry, to jest technologia RTK, która potrzebuje na przykład stacji bazowej, albo technologia PPP, która potrzebuje dodatkowego kanału danych, dodatkowej komunikacji. Natomiast tutaj mamy dane, które pochodzą tylko i wyłącznie z satelitów, tylko i wyłącznie z konstelacji, która jest na orbicie. I właśnie mamy dokładność na poziomie 20-30 cm. I jedno właśnie z zastosowań to jest nawigacja z dokładnością do pasa ruchu. Druga kwestia to jest na przykład precyzyjne rolnictwo. I tutaj są dwa zastosowania, bo z jednej strony, jeżeli mamy kiepską dokładność, to jeżeli na przykład pole się nawozi nawozami albo się opryskuje jakąś substancjami, które zabezpieczają te plony, to i mamy gorszą dokładność, tym trzeba większą zakładkę zrobić, prawda? I generalnie ta większa zakładka, to jest efekt jest taki, że więcej na przykład nawozów jest użytych, w związku z tym to są straty materialne, finansowe. Mhm. I mamy lepszą dokładność, to generalnie to jest też korzystniejsze z punktu widzenia stricte finansowego dla osób, które zajmują się uprawą roli. I to jest jedno rozwiązanie, a dodatkowo to też są precyzyjne rolnictwo zmierza w takim kierunku, żeby zastąpić te duże maszyny, które wymagają człowieka, dużo mniejszymi, które działają autonomicznie i one też potrzebują odpowiedniej precyzji. I generalnie właśnie z tą usługą High Accuracy Service wygląda na to, że można by technologię RTK tym zastąpić i w ten sposób też ograniczyć koszty tej technologii.
To już by było dużo... I jakby odrywając się od ziemi, wiem, że firma realizuje, czy podpisała też kontrakt z Europejską Agencją Kosmiczną i tam inne cechy trochę tego odbiornika są bardzo, bardzo wysoko cenione. Czyli odporność na takie zakłócenia i też na ten taki jamming, na spoofing, czyli też takie próby zwiedzenia czy oszukania, podstawienia innych adresów czy innych tam Identyfikacji urządzeń na przykład.
Tak, my właśnie mamy projekt z Europejską Agencją Kosmiczną, w ramach której dodajemy takie zaawansowane funkcje, żeby przeciwdziałać jammingowi, spoofingowi. Jamming po polsku to jest zagłuszanie, spoofing po polsku to jest zwodzenie albo podszywanie się. Jamming polega na tym, że emituje się sygnał o, w dużym uproszczeniu, że emituje się sygnał o dużo większej mocy, tak żeby odbiornik nie był w stanie odebrać żadnego sygnału i tak na dobrą sprawę nie był w stanie policzyć pozycji. Natomiast spoofing polega na tym, że emituje się sygnał, który ma nieprawdziwe, fałszywe dane. Odbiornik ten sygnał odbiera i liczy pozycję nieprawdziwą. I na przykład w ten sposób można zmusić, jeżeli ten odbiornik jest na przykład na dronie, no to można w ten sposób drona zmusić, żeby on poleciał gdzieś w zupełnie inny rejon.
Albo wylądował na lotnisku.
Tak, na przykład jeżeli mu się zmieni na przykład wysokość, to w ten sposób można go zmusić do wylądowania, czy bardziej do takiego crash landing, tak, mówiąc pięknie po polsku. Tak, to jest właśnie ten spoofing.
I ten projekt jest, on tam opiewał chyba to na zbudowanie jakiegoś, nie wiem, czy to prototypu, czy jakby i za tym może pójść seria takich urządzeń. Ta Europejska Komisja, Agencja Kosmiczna będzie z tego mogła korzystać, tak seryjnie na przykład, to jest jeden z potencjalnych też klientów?
Znaczy dokładnie to, co my rozwijamy, to jest jakby rozszerzenie tego naszego podstawowego odbiornika na WISOK i generalnie to będzie zintegrowane w tym odbiorniku na stałe. No, to jest jedna z tych cech, które... No, nasz odbiornik ma różne... po angielsku to się nazywa value proposition, tak? W związku z tym są różne cechy, które są dobre dla różnych
aplikacji. Do różnych aplikacji, scenariuszy, tak.
I na przykład w kontekście dronów, to co jest... To, co przyciąga, powiedzmy, producentów dronów, to jest właśnie zwiększona odporność na jamming i spoofing. Na przykład w dronach nie jest aż tak istotna precyzja pozycjonowania, natomiast właśnie istotne jest, żeby mieć odpowiednio większą odporność na jamming i spoofing, taki, żeby przy...
Nie utracić po
tak,
prostu.
Tak, żeby w takich warunkach w dalszym ciągu ten odbiornik działał. My też mamy taką funkcję, bo to też jest realizowane w ramach tego projektu z Europejską Agencją Kosmiczną, że w momencie, kiedy odbiornik jest tak zakłócany, że on jednak nie jest w stanie odebrać sygnału, nie jest w stanie policzyć pozycji, to on przechodzi na nawigację inercyjną i on generalnie w ten sposób z akcelerometrów, żyroskopów czerpie informacje i w dalszym ciągu jest w stanie się nawigować i cały czas równolegle sprawdza, czy jest w stanie odzyskać ten sygnał nawigacyjny i z powrotem przejść na nawigację satelitarną, ponieważ nawigacja satelitarna jest po prostu dokładniejsza, a w szczególności w dłuższym czasie jest zdecydowanie dokładniejsza.
Czyli inercyjnie opuści na przykład teren, gdzie jest to zakłócanie i potem przywrócona zostanie w właściwe to pozycjonowanie. A proszę powiedzieć, jak wygląda praca w Chipcraftu? Wy nie produkujecie de facto. To jest taki model fabless. Nie ma takiego dobrego polskiego odpowiednika, ale wiadomo, że nie ma fabryki.
Tak, generalnie fabless to jest fab to jest skrót od amerykańskiego foundry. Foundry to jest odlewnia. Po angielsku na fabryki półprzewodników się mówi Silicon Foundries, natomiast po polsku się mówi fabryka półprzewodników. I tak, my pracujemy w tym tak zwanym modelu fabless, czyli nie mamy swojej fabryki półprzewodników, bo te fabryki są koszmarnie drogie. Najnowsze fabryki to kosztują 20-30 miliardów dolarów, żeby taką zbudować. W związku z tym na to praktycznie nikogo nie stać na świecie. I to, co my robimy, to my zajmujemy się projektowaniem układu scalonego i my, jak mamy gotowy, zaprojektowany układ scalony, wysyłamy to właśnie do fabryki półprzewodników. Fabryka to produkuje, odsyła nam te prototypy i potem jak mamy, ponieważ produkcję układów scalonych też można realizować na kilka sposobów. Jest tak zwana produkcja MPW, to jest skrót od Multiple Object Wafer, czyli na jednej płytce podłożowej, półprzewodnikowej są projekty od kilku różnych firm. To jest po to, żeby zmniejszyć koszty produkcji prototypów, bo kolejna produkcja to już jest taka standardowa, seryjna, to w żargonie to się mówi na to SLM, bo to jest od Single Layer Mask Set, czyli to jest zestaw masek produkcyjnych, gdzie na jednej masce jest jedna warstwa. Generalnie taki zestaw masek produkcyjnych to są po prostu bardzo duże pieniądze i to jest tak naprawdę największy problem w kontekście uruchomienia produkcji masowej, bo jeżeli my na przykład projektujemy ten układ przez 2-3 lata, to te koszty w jakiś sposób możemy rozłożyć w czasie, prawda? Natomiast uruchomienie produkcji, kupienie tych masek to są od razu miliony dolarów i to w starszych technologiach to są miliony dolarów. W nowszych technologiach to ja nawet nie chcę wiedzieć, ile to kosztuje. I to jest właśnie ten główny problem, żeby przeskoczyć uruchomienie produkcji masowej. Ja zrobiłem
tutaj
jakoś...
jeszcze króciutko tak przeszedł pan nad tym etapem projektowania, a ja odwiedziłem, proszę państwa, siedzibę Chipcraftu w Warszawie i widziałem takie stacje robocze, na których są najpierw, pierwszy etap to jest takie symulacje matematyczne tego przyszłego urządzenia, które też pochłaniają mnóstwo czasu, potem dopiero projektowanie właściwego urządzenia, tak? Ale to całość się zamyka w dwóch, trzech latach. Ale proszę jeszcze powiedzieć o tych symulacjach, czemu to służy.
Okej, to może jeszcze trochę inaczej, bo układy scalone mamy analogowe i cyfrowe. I generalnie każdy z tych układów się projektuje trochę inaczej. Jeżeli chodzi o układy cyfrowe, to są pewne języki opisu sprzętu i generalnie projektowanie układu cyfrowego jest podobne do tworzenia oprogramowania. Czyli jest pewien język, który ma pewną składnię i po prostu tworzy się plik tekstowy, w którym się opisuje, w jaki sposób ten układ cyfrowy działa. I potem są narzędzia, które są w stanie z tej składni zamienić ten plik tekstowy na reprezentację fizyczną, czyli na reprezentację w postaci na przykład bramek logicznych, przerzutników, tego typu rzeczy. I potem jak mamy reprezentację fizyczną, to są kolejne narzędzia, po angielsku to się nazywa place and route, czyli narzędzia, które rozkładają te bramki na powierzchni płytki półprzewodnikowej i je łączą między sobą. I tak się projektuje układy scalone, cyfrowe. Natomiast analogowe i projektowanie układów cyfrowych jest w dużo większym stopniu zautomatyzowane. Ono też musi być, bo najprostsze układy scalone to mają tysiące bramek. Najbardziej skomplikowane to mają, nie wiem, dziesiątki miliardów bramek, więc generalnie tego się nie da po prostu ręcznie zrobić. I tu trzeba było zrobić odpowiednie narzędzie. Natomiast analogowe, to jest właśnie tak, jak pan wspominał, to się przede wszystkim robi wszystko ręcznie. Zaczyna się od przygotowania schematu elektrycznego i schemat elektryczny to jest po prostu matematyczny model tego urządzenia, tego bloku. I ten model następnie się symuluje. To są na ogół bardzo czasochłonne symulacje, które potrzebują też dużych mocy obliczeniowych, ponieważ na przykład model tranzystora to ma 600 parametrów. Ten model to jest oczywiście oparty o fizykę, o takie prawo jak, nie wiem, prawo Ohma, prawo Kirchhoffa, tego typu rzeczy, więc generalnie ten model matematyczny, on odwzorowuje fizykę, on odwzorowuje fizyczne zachowanie tego układu, natomiast no, to jest tylko wyłącznie model matematyczny. W momencie, kiedy ten model jest zaprojektowany, to znaczy, że osiągnęliśmy specyfikację techniczną i to jest właśnie potwierdzane w odpowiednich symulacjach, to potem przechodzimy do projektowania topografii masek produkcyjnych. Czyli to jest etap, który ma fizyczną reprezentację. Po angielsku się nazywa layout. Generalnie jak się projektuje taki layout, to trzeba ręcznie te wszystkie tranzystory, te wszystkie elementy bierne, typu na przykład rezystory, kondensatory, cewki, to trzeba samemu ręcznie rozłożyć na layoutie, połączyć ze sobą. Generalnie to jest w ogóle strasznie złożony proces, no bo to wszystko trzeba na etapie projektowania schematu, każdy tranzystor, każdy rezystor, trzeba wszystko w miarę dobrać ręcznie na podstawie właśnie wyników symulacji. W związku z tym, jak na przykład w wynikach symulacji coś się nie zgadza, to trzeba doskonale rozumieć ten układ, jak on działa i po prostu wiedzieć, w którym miejscu szukać problemu i na przykład które wymiary tranzystorów zmieniać. No i potem jak ten schemat jest zamknięty, topografia jest zrobiona, to potem się robi ekstrakcję topografii i przez ekstrakcję się robi dwuetapowo. Najpierw się robi ekstrakcję tak zwaną nominalną, czyli się ekstrakuje tylko te elementy, które się jakby ułożyło na tym layoutie, po to, żeby sprawdzić, czy one są na pewno połączone tak jak trzeba. Żeby mieć pewność, że layout jest tożsamy ze schematem. Jak ma się taką pewność, to potem się robi ekstrakcję z elementami pasożytniczymi. Bo po prostu układ scalony to jest struktura 3D. I generalnie układ scalony to jest skomplikowany na poziomie na przykład budynku, prawda? Mamy ileś pięter, mamy różne połączenia między piętrami i tak dalej. Generalnie każde przecięcie się na przykład ścieżek metalizacji między różnymi warstwami. Tak, to cechy. Powoduje sprzężenia, powoduje powstanie pojemności i tak dalej. Powoduje powstanie tak zwanych elementów pasożytniczych. Ścieżki metalowe, no to też nie mają idealnie zerowej rezystancji, tylko też jakąś rezystancję mają, prawda? I potem się robi ekstrakcję z elementami pasożytniczymi. Trzeba zrobić symulację tego schematu z elementami pasożytniczymi i sprawdzić, czy w dalszym ciągu się spełnia specyfikacja. Jak się specyfikacji nie spełnia, no to trzeba najpierw wrócić do layoutu i się zastanowić, czy na przykład nie ma jakichś błędów na layoutie, gdzie na przykład gdzieś nie ma za dużych sprzężeń i tego typu rzeczy. Jeżeli layout jest prawidłowo zrobiony, to trzeba wrócić po prostu do schematu i poprawić schemat, tak żeby już uwzględniając te elementy pasożytnicze osiągnąć takie wyniki jak trzeba. No i generalnie jeżeli po właśnie ekstrakcji, po tej symulacji ekstrakcji z pasożytami spełnia się specyfikację techniczną, to można uznać, że projekt takiego bloku jest zakończony. Natomiast to jest daleko od projektu całego układu scalonego, bo układ scalony się składa z iluś takich bloków. i potem to trzeba połączyć w całość. Do tego trzeba dodać na przykład komórki wejścia, wyjścia, no bo sygnały z układu scalonego muszą być jakoś wprowadzane, wyprowadzane. I dopiero wtedy, jak to wszystko się razem połączy w całość, to mamy układ scalony. Ten na przykład nasz układ scalony, on ma wymiary mniej więcej 6x7 mm i on zawiera w środku 80 milionów tranzystorów, z czego generalnie ogromna większość, tam 90% parę, to jest ta część cyfrowa, a generalnie cała reszta to jest część analogowa. Natomiast na zrobienie tej części analogowej jest potrzebne więcej czasu niż na zrobienie części cyfrowej. To na ogół tak wygląda. I potem jak ten układ jest wyprodukowany, my dostajemy prototypy z fabryki półprzewodników, to musimy ten układ pomierzyć. Musimy po prostu sprawdzić, czy dostajemy, czy ten układ, który fizycznie jest włączony do zasilania, pracuje, czy on ma takie parametry, jak to wynika z symulacji. Na ogół oczywiście są jakieś problemy, na ogół coś tam się nie zgadza. W związku z tym kolejny etap to jest, trzeba tak pogorszyć warunki symulacji, żeby dostać zbieżność pomiędzy wynikami symulacji, a wynikami tego fizycznego układu wyprodukowanego. Generalnie ta rozbieżność bardzo często wynika z tego, że po prostu nie da się wszystkiego przesymulować. To jest wszystko tak skomplikowane, tam jest tyle różnych jakichś dodatkowych sprzężeń, dodatkowych elementów, że przesymulowanie wszystkiego razem po prostu na ogół z punktu widzenia czasu, wydajności, mocy obliczeniowej to jest praktycznie nierealne. Więc generalnie jak się dostaje te układy z fabryki, te prototypy i je się pomierzy i wtedy jakby się namierzy, to trzeba namierzyć jakby w te miejsca w układzie scalonego, gdzie jest jakaś rozbieżność. I generalnie właśnie pogarszając wyniki symulacji, trzeba znaleźć, gdzie jest ta rozbieżność i wiedzieć, w jaki sposób to poprawić. I wtedy na ogół drugi prototyp to już funkcjonuje tak, jak trzeba i ten drugi prototyp to jest na ogół już gotowy do produkcji masowej.
To w taki bardzo skompresowany sposób pan Paweł wyjaśnił nam zarazem, skąd się biorą te 2-3 lata na zaprojektowanie gotowego układu.
No to sama produkcja układu scalonego to trzeba liczyć 5-6 miesięcy.
I to nam znowu jeszcze podbija czas. No i w zasadzie wtedy teraz powinniśmy się zapytać, patrząc jeszcze na to, ile nam czasu zostało, jak w ogóle, jak utrzymać przy życiu taką firmę, która produkuje te układy z tak długim cyklem wytworzenia, sprawdzenia i jak można utrzymać taki zespół. Wiem, że wy macie taką metodę, że projektujecie również dla innych, ale przydałoby się, żeby to było wszystko w jakimś szerszym ekosystemie. O to przede wszystkim chciałem zapytać. Często zapraszamy firmy, które mówią o tym, że potrzebują pewnego ekosystemu, gdzie państwo musi odegrać swoją rolę.
Tak, to prawda. Znaczy, my jak zakładaliśmy firmę 10 lat temu, to mieliśmy genialny pomysł, że znajdziemy inwestora, który nam sfinansuje rozwój tego układu scalonego, wszystko szybciutko zrobimy i zaczniemy sprzedawać. Generalnie 10 lat temu, jak rozmawialiśmy o inwestycji w startup hardware'owy, to generalnie no, wtedy to nikt nie wiedział, co to jest układ scalony. No, w tej chwili to też nie jest wiele lepiej, aczkolwiek no, jest lepiej. Natomiast tak, utrzymanie takiej firmy to jest duży problem. My to sobie radzimy w ten sposób, że mamy finansowanie, z jednej strony świadczymy usługi projektowania układów scalonych i też mamy parę tutaj ciekawych sukcesów, bo na przykład zrobiliśmy układ scalony do kontroler ekranu dotykowego, który jest w tej chwili sprzedawany już w milionach sztuk, który trafi między innymi do samochodów marki Kia, tych elektrycznych i generalnie tam, gdzie jest ten kokpit, ten duży ekran, to obsługę tego ekranu zapewnia układ, który my zaprojektowaliśmy. Między innymi w ten sam układ trafił na przykład do lodówek Samsunga.
Ze sprzedaży właśnie takich bloków
Zaświadczenia usług projektowania, natomiast to, co my jesteśmy w stanie zarobić na tego typu usługach, to tak na dobrą sprawę, to tylko na wkład własny do projektów B+R. Bo my generalnie z 70-80% pieniędzy, które pozyskaliśmy na rozwój naszego układu scalonego, to właśnie pochodzi z różnych projektów B+R, czy to krajowych, czy to unijnych. I tak, i dlatego ważne jest, żeby po prostu mieć dostęp do tego typu środków i żeby można było w ten sposób finansować rozwój projektu. A w ostatnich latach to ja mam wrażenie, że dostęp do tych środków to jest tylko coraz trudniejszy, bo jak ja patrzę z mojej perspektywy, to po prostu te wnioski zostały bardzo mocno skomplikowane. Są wymagane różne dodatkowe analizy, dodatkowe załączniki. Nie wiem, są dodatkowe kryteria, których firmą ma się mieć.
Jest taka, wydaje się, że można by decyzją polityczną pewne rzeczy przeciąć i to byłoby dosyć takie zero-jedynkowe decyzje. Na przykład niech wojsko zamawia z firmy półprzewodnikowej Polski układy, które są programowalne i zaprogramowane tutaj lokalnie. Z czasem być może dołożyć by można było element wytwarzania tego, ponieważ to nie wymaga tych 2-nanometrowych wafelków, prawda?
Tak, i generalnie to jest, ja bym powiedział, że to jest w ogóle standardowy model w krajach na przykład zachodnich. No, jeżeli na przykład państwo potrzebuje, a państwo ma jakieś potrzeby w kwestii dedykowanych układów scalonych, tak jak na przykład wojsko, to państwo zamawia to w swoich firmach, firmy to robią i w ten sposób można też te firmy utrzymać, można rozwijać kadry, zatrudnić nowe osoby. I tak, i generalnie ja uważam, że generalnie są pewne krytyczne układy scalone, które nie dość, że powinny być zaprojektowane w Polsce, ale też i produkowane w Polsce.
W Polsce jest taka linia, która by to...
W Polsce takiej linii jeszcze nie ma, natomiast są różne inicjatywy. Jest na przykład CEZAMAT, to jest część Politechniki Warszawskiej i generalnie CEZAMAT właśnie od lat buduje taką linię pilotażową, linię do produkcji małoseryjnej. I tak, i to jest kwestia po prostu, to jest tak, jak pan powiedział. Tak, ale to jest kwestia przede wszystkim decyzji politycznej, bo generalnie no, zakupienie tych wszystkich maszyn to nie są małe pieniądze, w związku z tym Politechnika jako uczelnia, znaczy to w ogóle nie jest rola Politechniki, żeby tego typu uczelnie rzeczy kupować, prawda? Politechnika ma specjalistów, który wie, w jaki sposób te układy wyprodukować, wie, w jaki sposób, na przykład jeżeli się kupi licencję na odpowiednią technologię, w jaki sposób to wdrożyć, natomiast no jednak no, nie jest od tego, żeby finansować zakupienie maszyn takich stricte przemysłowych, prawda? Więc to jest kwestia decyzji po prostu politycznej, czy my chcemy mieć taką linię produkcyjną w Polsce i my chcemy pewne układy scalone produkować w Polsce, czy nie. Jednym z bardzo dobrych przykładów to jest to, co pan wspomniał, na przykład odnośnie układów scalonych, na przykład do amunicji, bo my kupiliśmy w ostatnich latach bardzo dużo sprzętu wojskowego, ale sprzęt wojskowy wymaga amunicji, prawda? I też wymaga amunicji nowoczesnej, na przykład amunicji programowalnej, na przykład amunicji kierowanej. Generalnie tam jest potrzebne pewne elementy elektroniczne.
I trzeba mieć pewność zarazem, że ktoś nie przejmie tego.
Dokładnie tak. W związku z tym my byśmy musieli po pierwsze zaprojektować te układy, żeby one mogły trafić do na przykład tej amunicji, a z drugiej strony docelowo też je wytwarzać, żebyśmy mieli faktycznie w ten sposób osiągnęli pewną bezpieczeństwo, pewną niezależność i w momencie, kiedy no, przyjdą krytyczne czasy typu wojna, żebyśmy jednak mogli to sami robić, mogliśmy zapewnić odpowiednie zasoby wojsku na przykład, prawda? I to jest najprostsza metoda, to jest rozwój przemysłu półprzewodnikowego, to jest poprzez finansowanie zakupów w polskim przemyśle przez państwo. Bo generalnie te zakupy i tak trzeba robić, tylko te zakupy są w tej chwili robione za granicą. W związku z tym pieniądze, które my płacimy w postaci podatków, po prostu wypływają za granicę. Mogłyby zostać w Polsce.
Żeby tak postawić kropkę, bo myśmy gościli tutaj osoby z różnych takich innowacyjnych firm czy sektorów. Wszyscy przekonywali, że to jest kluczowy, krytyczny, powiedzmy, jak to się ładnie mówi, sektor dla rozwoju gospodarki, dla bezpieczeństwa Polski w ogóle. Gdyby pan przez 1,5 minuty takie exposé mógł jeszcze wygłosić, dlaczego sektor półprzewodnikowy w Polsce ma wszelkie dane, żeby takim sektorem się stać i dlaczego musi się stać? Dlaczego to się powinno wydarzyć?
Przede wszystkim mamy, pomimo tego, że mamy stosunkowo mało firm, to mamy naprawdę bardzo dobre kadry. Poziom kształcenia na uczelniach jest naprawdę niezły. Mamy bardzo zdolnych inżynierów. Na przykład nasi inżynierowie od oprogramowania są cenieni na świecie. Osoby, które na przykład kończą różne kierunki mikroelektroniczne, oni wyjeżdżają za granicę, są tam cenieni. W związku z tym tworząc firmy w Polsce, możemy te osoby zatrzymać w Polsce, prawda? Wykształcenie takich osób to też kosztuje. No, generalnie studia są bezpłatne, to znaczy, że państwo za nie płaci, prawda? Czyli my z naszych podatków. W związku z tym tworzenie to jest tak, zatrzymujemy osoby, które wykształciły się w Polsce, tworzymy firmy, które działają w Polsce, płacą podatki w Polsce, tworzymy firmy, które też są wysokomarżowe i które mogą na przykład inwestować w rozwijanie kolejnych produktów, które mogą sprzedawać potem globalnie i tak naprawdę zarabiać na tym, na eksporcie, a z punktu widzenia rozwoju gospodarki to chyba eksport jest najważniejszy, prawda? Bo generalnie w ten sposób ściągamy pieniądze do kraju. Więc tu jest masa zalot i jedną z tych fundamentalnych zalet to jest to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli wzrost bezpieczeństwa kraju, wzrost niezależności kraju w kontekście różnych krytycznych technologii, które mówię, w moim ocenie po prostu w kontekście państwa, w kontekście obronności są pewne technologie, które muszą być w Polsce rozwinięte i my musimy mieć pełną kontrolę nad nimi.
Tutaj będziemy stawiać kropkę, proszę państwa, jeżeli cybersuwerenność czy suwerenność technologiczna ma nie być tylko hasłem takim, którym sobie wycierają twarz politycy, to trzeba spojrzeć na sektor półprzewodnikowy. Mam nadzieję, że do tematu będziemy mieli okazję wracać w większym wymiarze czasowym. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
Dziękuję.
Pan Paweł Narczyk, Chipcraft, proszę odwiedzać stronę tej firmy, proszę się zainteresować, co powstaje w Chipcrafcie. To było Limes Inferior. Zapraszam serdecznie na kolejne audycje. Do widzenia.